Iza Serafin, dzień dobry. To są takie niewidzialne dzieci, tak mi powiedziała pani psycholog o swoich podopiecznych z jednej ze świetlic socjoterapeutycznych w Białymstoku. No, rzeczywiście, przez wiele miesięcy były dla świata niewidoczne, niewidzialne. Kiedy spanikowani i przerażeni zaczynaliśmy walkę z pandemią, potem uczyliśmy się funkcjonować na zdalnym, a potem po wielomiesięcznej izolacji próbowaliśmy jakoś wspierać i do tej pory zresztą wspieramy nasze dzieci. Ale jakoś zapomnieliśmy chyba o tych, które na taką pomoc z różnych powodów nie mogą liczyć, no bo na przykład pochodzą z rodzin borykających się z różnymi problemami. I takie zapomniane, niewidzialne, niewidoczne dzieci postanowiła wesprzeć Polska Akcja Humanitarna, do tej pory kojarzona między innymi z programem Pajacyk i dożywianiem uczniów w szkołach. Na czym to wsparcie polega, opowiedzą nam przedstawiciele tej organizacji, którzy byli w Białymstoku, bo to jeden z 10 ośrodków objętych tym pilotażowym programem i odwiedzili kilka świetlic socjoterapeutycznych, które prowadzi prawosławny ośrodek miłosierdzia Eleos, od lat współpracujący z Polską Akcją Humanitarną. Zapraszam na spotkanie z nimi, a także podopiecznymi tych świetlic. A zaczynamy od wizyty w świetlicy socjoterapeutycznej Eleosu przy ulicy Dojnowskiej.
My jesteśmy w Białymstoku na ulicy Dojnowskiej. To jest takie fajne miejsce, co są zajęcia. Uczymy się i ja, w mojej grupie robiliśmy niedawno apteczki. Apteczki emocjonalne, czyli wsadzaliśmy tam różne odstresowane rzeczy, co się odstresuje. I było złość, radość i smutek. No i rozmawialiśmy o tym, mieliśmy parę zajęć. Ja wrzuciłam karteczki, takie pisaliśmy o przyjacielach, o mamach i chcę jeszcze wrzucić takiego gniotka.
Jesteśmy tutaj niż w domu, bo tutaj mamy większy kontakt, możemy z innymi się zapoznać. Też niedawno co przyszły dwie osoby nowe i u nas jest tak, że są dwie grupy i się z tego cieszymy. Są różne zajęcia też zabawne, czasami tańce. Wcześniej mieliśmy zajęcia, że my z gliny robiliśmy i bardzo fajnie było z tego powodu.
Na przykład mamy jeszcze niektóre zajęcia. Starsza grupa ma unplugged takie zajęcia. Mieliśmy też zajęcia z pajacykiem. Pach chyba to się nazywa.
Pach, Polska Akcja Humanitarna.
Tutaj przychodzimy, bo tutaj czasami odrabiamy lekcje. Tutaj mamy większy kontakt z kolegami.
Tu są takie na przykład korepetycje dodatkowe, że zawsze jak ktoś chce, to pani pomoże we wszystkim. Lekcje odrabiamy bardzo często, a jak na przykład ktoś oszukuje panią, że nie ma lekcji, no to pani musi sprawdzić też, czy nie ma. Bo jak mama poinformuje, że trzeba się czegoś nauczyć, to trzeba.
Lubicie tutaj przychodzić?
Lubimy bardzo tu przychodzić. Są fajne wycieczki. I jest grupa starsza i młodsza. Jestem w grupie młodszej.
Było wam bardzo smutno, jak się to wszystko zamknęło, wtedy, kiedy było nauczanie zdalne. To jest dla was trochę taki drugi dom?
Tak, to jest nasz jakby taki drugi dom. Tu możemy się spotykać, poznawać i możemy się codziennie prawie bawić.
Jak wam ten drugi dom zamknięto? Jak było nauczanie zdalne?
Było nam bardzo smutno i ja trochę się popłakałam, bo mi było smutno, temu, że nie mogłam już przebywać z koleżankami i tu przychodzić i odrabiać lekcji.
Dla mnie to była masakra w ogóle, że zamknęli tą świetlicę.
No i z taką masakrą zmagają się teraz dzieci, ale nie są na szczęście same, dzięki wsparciu specjalistów, o których pomyślała Polska Akcja Humanitarna.
Polska Akcja Humanitarna od wielu lat prowadzi program dożywiania. Natomiast w tym roku zrozumieliśmy, widzimy coraz bardziej narastający problem psychologiczny związany z dobrostanem psychologicznym dzieci i rodzin.
Kierownik zespołu misji Łukasz Skoczylas.
Dlatego postanowiliśmy wejść, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy te problemy się zwielokrotniają. Pandemia jest jak membrana, która zwielokrotnia problemy, które do tej pory tak czy owak były. Postanowiliśmy po prostu wejść i rozpocząć wsparcie psychospołeczne. Myśmy w tej chwili w pilotowej części wybrali kilkanaście organizacji, które są zaufane, z którymi tak czy owak współpracowaliśmy od wielu lat przy programach dożywiania.
Dzieci były na niewielkiej przestrzeni w domach, gdzie też jest wielu mieszkańców, no były bardzo stłumione.
Marta Chomaniuk z Eleosu.
I te programy, w których teraz biorą udział, pozwalają na takie kształtowanie ich umiejętności, zarówno społecznych, jak i przede wszystkim emocjonalnych.
Czyli rozumiem, że bez tego wsparcia byłoby bardzo trudno.
Byłoby bardzo trudno. Środki, które przekazały, zostały nam na realizację tych programów, pozwoliły zatrudnić specjalistów.
Starcza wam specjalistów, bo do tego potrzeba psychologów, psychiatrów, a mamy w Polsce bardzo duży deficyt tego typu specjalistów przy ogromnych potrzebach teraz.
Jednym z pytań oczywiście, które sobie zadawaliśmy wobec deficytu profesjonalistów w Polsce, czy w ogóle będą ludzie, z którymi będziemy mogli ten program realizować?
Dyrektor zarządzający PACH Dorota Serafin.
Nawet zadaliśmy to pytanie w Eleosie i słyszymy, że tak.
Eleos tutaj lokalnie działa już ponad 25 lat, więc mamy już wypracowane kontakty z różnymi instytucjami czy też psychologami pracującymi na terenie Białegostoku. W naszej kadrze pracującej na co dzień z dziećmi w placówkach no są to osoby wyszkolone. To są trenerzy, to są socjoterapeuci, to są profesjonaliści. Natomiast jeśli chodzi o samych psychologów, to do tego programu, do tego pilotażu zaprosiliśmy nowe osoby, nowych psychologów, którzy zechcieli nas wesprzeć i chcieli po prostu pomóc w realizacji tych zadań.
A skąd ich bierzecie?
To jest trudne pytanie.
Tak. W szkołach brakuje, wszędzie ich brakuje.
No, udało nam się zaprosić do programu psychologów, którzy na co dzień są zrzeszeni i mają swoje miejsce pracy. Natomiast widząc potrzebę i zalety tego programu, to po prostu z życzliwości, serdeczności i chyba tak naprawdę przede wszystkim chęci pomocy tym dzieciakom i widząc tą potrzebę, żeby zaopiekować się tymi dziećmi i rodzicami, no przystąpili, zgodzili się wziąć w tym programie udział.
Jest zainteresowanie? Czy rozumieją to na przykład rodzice tych dzieci?
Jest różnie. Niektórzy rodzice, którzy korzystają z pierwszych konsultacji, trochę z lękiem, obawą i nieśmiałością korzystają z takiej możliwości. Natomiast mamy też rodziców, szczególnie mamy, które po pierwszym spotkaniu z psychologiem widzą sens i takie dla siebie światło i chętnie uczestniczą w kolejnych spotkaniach i wchodzą w taki ciąg terapii tych konsultacji psychologicznych.
No bo to nie jest łatwe środowisko. To środowisko jeszcze trzeba przekonać do tego.
Zgadza się. No, nasi rodzice potrzebują, żeby ich zdobyć zaufanie i zbudować tę relację terapeutyczną, żeby mogli tak całkowicie się otworzyć. Dla nas sukcesem jest to, że no, współpracując z nami, oddając swoje dzieci pod naszą opieką, korzystając na co dzień z naszego wsparcia, ufają nam. Jeżeli wskazujemy im taką możliwość, taką drogę udania się do specjalisty, jakim jest psycholog, bo widzimy, że jest taka duża potrzeba, to korzystają z tego, no bo mają do nas zaufanie, że to jest dla nich dobra droga.
A jakie są wnioski z tego pilotażu? Czy można już mówić o wnioskach? Czy zamierzacie kontynuować tę akcję?
Decyzja o tym, że chcemy tę akcję kontynuować, jest. W tej chwili staramy się znaleźć odpowiedzi na to, jaki powinien być kształt tego programu. Wszystko wygląda obiecująco. Z tego, co widzimy i słyszymy, pierwsze nasze wnioski są takie, że pilotaż to jest zdecydowanie za mało.
Wydaje mi się, że projekt jest bardzo dobry, świetne sukcesy przynosi, więc jesteśmy przekonani o tym, że projekt będzie szedł dalej. Będziemy szukali jeszcze więcej środków, żeby go polepszyć, żeby więcej organizacji mogło z nami współpracować, żeby te programy były większe.
My też na to liczymy, bo potrzeby są ogromne. A więcej o tym programie powiemy już za moment. Kiedy utrudniony jest dostęp do psychologa i nie można liczyć na wsparcie rodziny. Między innymi z takich powodów Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła taki pilotażowy program wsparcia psychospołecznego dzieci. Wśród 10 ośrodków objętych tym programem jest też Białystok, a konkretnie podopieczni świetlic socjoterapeutycznych Eleosu. Pandemia zdecydowanie przyspieszyła realizację tego pomysłu, który kiełkował już od lat.
To już od kilku lat narastała w nas taka potrzeba i chęć wynikająca z obserwacji, że po prostu zajęcia dla dzieci wsparciowe z psychologiem, czy z psychoterapeutą, czy socjoterapeutą są bardzo potrzebne.
Koordynatorka programu Pajacyk Magdalena Jaranowska.
Wszyscy doświadczyliśmy lockdownu i pandemii. I jak gdyby ten czas pandemiczny przyspieszył ten proces i uznaliśmy, że w tym momencie sytuacja była na tyle nagląca, że po prostu musieliśmy podjąć jakieś działania, żeby wspomóc naszych podopiecznych programu Pajacyk i po prostu wesprzeć ich właśnie tą pomocą psychologiczną, bo docierały do nas sygnały z wielu stron, że takie wsparcie jest im konieczne. Więc dlatego rozpoczęliśmy nowy pilotażowy program i mamy nadzieję go przez najbliższe lata rozwijać.
My o tym wsparciu psychologicznym mówimy od wielu miesięcy, od kiedy mieliśmy pierwszy lockdown, kiedy zaczęło się nauczanie zdalne, bo tej pomocy psychologicznej potrzebuje zdecydowana większość uczniów, która była przez wiele miesięcy w izolacji, ale wy postanowiliście się zająć takimi dziećmi trochę zapomnianymi, niewidzialnymi. O tych środowiskach się nie myślało wtedy.
Całą misją programu Pajacyk jest wspieranie właśnie tych dzieci, które pozostają gdzieś poza systemem pomocy. Zarówno ten komponent żywnościowy, dożywianie dzieci, które prowadzimy od lat 90., jest skierowany do tych dzieci, które nie mają pomocy ani od państwa, ani od innych instytucji. Tak samo w przypadku tego naszego nowego programu z pomocy psychologicznej też zależy nam, żeby docierać do tych podopiecznych, którzy z różnych względów nie mają takiego łatwego dostępu do pomocy, czy psychologa, czy psychiatry. Często też pochodzą z trudnych środowisk, wieloproblemowych, których, mówiąc kolokwialnie, ta pomoc psychologa nie jest taką normą i niewiele też rodzin stać na to, żeby skorzystać z prywatnych konsultacji, dlatego też wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i tak te grupy takie najbardziej narażone, najbardziej wykluczone, to są te dzieci, ci ludzie, bo też rodzice są zapraszani do naszych projektów, no to są ci, na których nam najbardziej zależy w tym momencie.
Wszystkie dzieci były dotknięte pandemią i to zaburzyło całkowicie taką rutynę dnia. Czynniki wszystkie rozwojowe się nagle zaburzyły. Liczba godzin spędzanych na mediach społecznościowych, na telefonach, na urządzeniach była większa.
Ekspert programu Nina Mocior.
I proszę zobaczyć, że nawet tak jak mówimy, no te takie problemowe rodziny i takie normalne, prawda? Proszę zobaczyć, że nawet w rodzinach, które dobrze funkcjonują, świetnie sobie radzą, pandemia bardzo dużo rzeczy zaburzyła. I się okazuje, że te problemy też psychologiczne, trudności z powrotem do normalnego świata, do normalnej szkoły, do tej stacjonarnej. I proszę sobie wyobrazić teraz rodzinę, która już punkt startowy ma o wiele trudniej, gdzie te więzi emocjonalne z rodzicami, problemy bytowe, socjalne, czy być może już właśnie psychologiczne związane z wychowywaniem się w trudniejszych warunkach i w trudnym domu, one jeszcze dodatkowo zabrały tym dzieciom jakiekolwiek możliwości. Zamknięcie placówek, no najczęściej mówią, że ojejku, na szczęście ta świetlica działa, bo mogę gdziekolwiek pójść. Proszę sobie wyobrazić rodziny, w których jest przemoc. To było dla nich wytchnienie, żeby iść do szkoły i się okazywało, że tej szkoły nie ma. I to jest niezwykle ważne, żeby jeszcze bardziej te dzieci z tych właśnie defaworyzowanych środowisk, mówimy, tych trudniejszych środowisk, żeby jeszcze je bardziej wspierać, bo u nich ta przepaść, która się pojawiła po pandemii, wpływa bezpośrednio na ich rozwój i na funkcjonowanie psychologiczne. I ten punkt programu, który my zawsze podkreślamy, że one jeszcze bardziej wymagają pomocy, bo widzimy, jak wiele dzieci zdrowo wychowujących się w takich wspierających środowiskach, we wspierających rodzinach, one mają trudności, to sobie proszę wyobrazić dzieci, które mają już te utrudnione taki start, prawda? Ze względu na to środowisko, w którym się wychowują. Czasami to są dzieci, które już mają jakieś właśnie czy orzeczenia, czy niepełnosprawności, czy w ogóle trudności już wcześniej zdiagnozowane i z tego też powodu uczęszczają do świetlic i pandemia jeszcze bardziej pozabierała im jakiekolwiek inne czynniki, czy takie małe zawory bezpieczeństwa, które miały w swoim życiu. I tutaj się skupiamy na świetlicach.
Teraz. Większość uczniów mówi, że na zdalnym były zdecydowanie lepsze oceny, a w przypadku tych dzieci odwrotnie. Więc jeszcze tutaj te problemy z nauczaniem, z poczuciem własnej wartości.
Tak, ale to może też wynikać z takich bardzo praktycznych rzeczy. Na przykład w wielu rodzinach na przykład był tylko jeden komputer, albo wcale nie było komputera, albo kilkoro dzieci musiało się łączyć w tym samym czasie na lekcje, więc zdarzało się, że dzieci po prostu z tego powodu nie uczestniczyły w lekcjach, po prostu nie miały sprzętu, nie miały odpowiedniego internetu. Także
nie miały kogo zapytać też i poprosić o pomoc, tak jak tutaj na przykład w tej świetlicy.
Tak, dokładnie. Tutaj świetlica, w której obecnie jesteśmy, też pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji czy nadrabianiu zaległości. Jeśli dziecko czegoś w szkole nie zrozumie, to może tutaj przyjść i pani czy pan pomoże, czy koleżanka, kolega, jeśli one były zamknięte w domach. Często właśnie pierwszym problemem to było pewnie ten właśnie problem dostępu w ogóle do sprzętu. Drugi to być może jakieś napięte relacje rodzinne. I trzecie, że nie było osoby, która jest w stanie wspomóc z konkretnego przedmiotu, wytłumaczyć różnych rzeczy, więc no tyle już elementów, pewnie można by znaleźć jeszcze kilka, które już sprawiają, że były po prostu na przegranej pozycji w stosunku do innych dzieci.
Te rodziny mają trudniej, nie ma tego dorosłego. Nie ma tej bazy, nie ma tej właśnie bazy bezpieczeństwa tego, że dziecko zostanie zauważone. Nauczyciel w szkole jednak zauważa. I to jest ta różnica. Kiedy my patrzymy na przykład już na dzieci, które wchodzą w okres nastoletni, ta grupa się staje bardzo ważna. I proszę zobaczyć, że dziecko wyizolowane w niewspierającym domu nagle naprawdę się gubi i ono nie wie w ogóle, co ze sobą zrobić, bo nie ma żadnego rozpoznania, zauważenia ze strony dorosłych, bo często tego dorosłego nie ma. On nie jest na tyle zaangażowany emocjonalnie, nie ma na tyle więzi w rodzinie, żeby to dziecko mogło poczuć, że jest ważne. Dlatego często dzieci mające trudności w domu albo właśnie pochodzące z takich środowisk bardzo często wolą jednak tą naukę stacjonarną. Tam nie będzie rodzica, który pomoże im lekcję odrobić, żeby dostały szóstkę. A jeśli chodzi o takie spustoszenie, to proszę zauważyć, i tutaj dotykamy bardzo ważnego punktu, czyli tej pewności siebie. Bardzo dużo osób w ogóle, nawet dorosłych, po pandemii, po tak długim okresie izolacji, na przykład pojawiają się takie klasyczne zaburzenia psychologiczne, na przykład właśnie stany lękowe, na przykład właśnie zaburzenia związane z lękiem, czy właśnie powrót do rzeczywistości, czy strach przed oceną jeszcze większy. Dodatkowo wśród dzieci i młodzieży pojawia się ten wpływ cyberprzestrzeni, gdzie to jest stałe porównywanie się, to było cały czas doskakiwanie do jakichś standardów, które były, więc jednak ta obecność w internecie, ona dużo, dużo zmienia i brak tego stałego i zrównoważonego dostępu do grupy zaburza ich w taki sposób, że one boją się w ogóle wrócić do szkoły. One nie wiedzą w ogóle, jak one się będą w stanie dobrze czuć w klasie znowu 30 osób na przykład.
Tak, i mamy też takie właśnie przypadki z innej, co prawda, świetlicy, że po pandemii część dzieci po prostu boi się wychodzić z domu. I dzieci wymyślały różnego rodzaju dolegliwości. Mówiły, że je boli brzuch, że je boli głowa. Bardzo różne powody wymyślały, żeby nie wychodzić z domu, nie przekraczać progu. I na przykład w ramach naszych zajęć, właśnie zajęć z psychologiem, wypracowano dla tych dzieci taki specjalny model postępowania, że one chodzą po siebie do szkoły, tak żeby żadne nie szło samo. I odprowadzają się do szkoły i ze szkoły, chodzą grupowo. Dzięki temu czują się w grupie pewniej i nie mają takiego poczucia, że są same i łatwiej im pokonać ten lęk. Więc to też na przykład takie rzeczy wychodzą podczas naszych warsztatów, że my odpowiadamy na te potrzeby, które realnie powstały i część właśnie z nich powstało w wyniku pandemii, niestety, i tego lockdownu.
Mamy 10 projektów, które finansujemy teraz w całej Polsce. Od gór po morze. I Mazury, i Białystok też. Bazujemy na świetlicach. Na przykład tutaj Eleos, gdzie świetnie nam właśnie panie podpowiedziały i to jest tak, że one nigdy nie były w stanie by sobie pozwolić na większe specjalistyczne programy wsparcia, takie właśnie grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe dla dzieci, które nie są dla nich dostępne w normalnym cyklu, takim rocznym finansowania i tak dalej, a dzięki naszemu finansowaniu są w stanie wzbogacić ich cały taki warsztat narzędziowy o specjalistyczne warsztaty. I mówiliśmy o rozbudowywaniu empatii, o uczuciach pozytywnych,
trening kontroli złości też jest w ramach naszego projektu, na przykład tutaj w Eleosie robione apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli właśnie dzieci się uczą i asertywności, i pozytywnego podejścia do życia. Tam są takie tematy jak wartościowa przyjaźń, czy właśnie pewność siebie, czy kontakty w ogóle, życzliwość, miłość. Dzieci się uczą odpowiadać w sposób asertywny. To są takie warsztaty, ale oprócz tego całego warsztatowego zaplecza są też indywidualne konsultacje z psychologiem. I dzisiaj też właśnie tutaj wiemy, że Eleos część realizował takich działań, że były indywidualne spotkania. Był podany przykład jednej mamy, która z kilku godzin spotkań z panią psycholog skorzystała i na tyle ją to zainspirowało, że chce dalej kontynuować już poza projektem kontakty z psychologiem, że wie, że to jej rodzinie pomaga, że zainspirowała jakieś inne mamy do tego, bo też czasami się mierzymy z takim problemem stygmatyzacji, że ludzie się boją iść do psychologa czy do psychiatry, bo nie chcą być uznawani za tak zwanych psychicznych. To niestety się pojawia takie określenie, ale jak tutaj jedna mama skorzystała i widzi, że właściwie to z tym psychologiem to nie jest tak najgorzej, że to taka przyjazna osoba, powiedziała drugiej mamie, która też tam w domu są jakieś problemy, że może by z nią poszła i tak kaskadowo po prostu efektem domina gdzieś tam się łapią te osoby i przestają demonizować ten temat.
Nie ma co demonizować, trzeba wspierać, bo te dzieci naprawdę tego potrzebują, o czym przekonamy się za chwilę, odwiedzając ponownie jedną ze świetlic socjoterapeutycznych. Pandemia, izolacja, wielomiesięczne zdalne nauczanie spowodowały wiele zawirowań i problemów w życiu naszych dzieci. Na szczęście wiele z nich mogło i nadal może liczyć na wsparcie swoich rodziców. Gorzej z tymi, które takiego wsparcia z różnych powodów w rodzinach nie mają. Dla nich takim drugim domem jest często na przykład świetlica socjoterapeutyczna, którą, tak jak te przy ulicy Dojnowskiej w Białymstoku, w czasie lockdownu zamknięto. I jak to przyjęli jej mali podopieczni?
Było nam smutno temu, że nie mogliśmy się z nikim spotkać, ani z koleżanką. Musieliśmy ciągle na zdalnych być i w domu.
Niektórzy się cieszyli na przykład, że byli w domu.
Ja się nie cieszyłam. No bo mi się nie podobało, że nie mogłam z koleżanką pogadać, się pobawić róże, na placu zabaw wyjść, na świeże powietrze.
A w domu nie było wygodnie, nie trzeba było wychodzić do szkoły, rano wstawać?
Nie, nie było wygodnie. Smutno mi było też, że nie mogłam przyjść do świetlicy, bo pewnie fajne zajęcia by pani zrobiła i by było fajnie.
A jak w domu się spędzało ten czas?
Dałam radę, jakoś musiałam zabawy jakieś wymyślić.
A za czym najbardziej tęskniłaś?
Za koleżankami.
No, mi w domu się nie podobało, no bo ja wolę przebywać na świeżym powietrzu z ludźmi, niż siedzieć odizolowana od nich. No i ogólnie to nie chciałabym, żeby znów tak było.
Było dla mnie niefajnie, bo na przykład za bardzo nie wpadała mi nauka w głowę, za bardzo tego niektórzy na pewno, wiem, to grali na nauce. Jak tego i było mi nudno w domu bardzo. No.
Na pewno nie było fajnie, dla mnie nie było fajnie, bo były online, a ja nie lubię lekcji online, wolę w szkole. Na pewno tęskniłam za koleżankami, za kolegami, nie było fajnie.
U mnie to nie nudno, bo są trojaczki. No, bawiliśmy się czasami.
U mnie nie było fajnie, bo tak czy siak, to było trzeba właśnie przez ekran, czasami zacinało i wyrzucało jeszcze przez ten online i w ogóle nie mogliśmy mieć kontaktu takiego normalnego, żeby wyjść, pogadać, nie wiem, gdzieś pójść i w ogóle.
Było mi ciężko tak odrabiać lekcje, nie miałam żadnych dodatkowych zajęć, korepetycji, na przykład z matematyki i było no bardzo ciężko tutaj. Nie dałam rady po prostu wytrzymać bez tego. Straciłam trochę, tak jakby koleżanki niektóre. Już w ogóle nie mieliśmy kontaktu przez to, że nie chodziliśmy do szkoły ani do świetlicy. I na przykład jak już gdzieś widziałam moją koleżankę, to tak nie rozpoznawywałyśmy się po tym, jak byliśmy w domu.
Czyli relacje się tak popsuły aż do tego stopnia?
Tak.
Na mnie się odbiło, że byłam smutna, jak wróciłam do świetlicy. To było weselej. Ale straciłam też przyjaciółki i miałam coraz mniej koleżanek i z kim się spotykać. A jak wróciłam do szkoły, to się polepszyło.
Udało się to nadrobić jakoś?
Tak, udało się nadrobić, albo na zdalnych miałam mniejszą ocenę, w szkole miałam lepsze. Tak, to dostawałam jedynki na zdalnych i w ogóle teraz dostaję w szkole szóstki.
To odwrotnie niż inni. Wszyscy mówią, że na zdalnym...
Tak, że na zdalnym dostaje się o wiele lepsze oceny niż normalnie w szkole.
To teraz boicie się, że możecie znowu pójść na zdalny i to wszystko, co tak się udało troszeczkę odbudować i te oceny poprawić, wszystko może się znowu pogorszyć?
Tak, martwimy się o to i to bardzo. Nasza pani też się martwi bardzo, bo zawsze to na zdalnych nam się zacinało i nie mogliśmy dojść do słowa. Albo ktoś wyrzucał spotkania, albo wyciszali.
Ja na przykład nie chcę tych zdalnych znów, żeby się nie popsuły relacje, które odnowiłam. I nie chciałabym mieć znowu zdalnych i jakichś problemów w nauce, bo u mnie też tak samo działa, że na zdalnych gorzej, ale niektórzy jak ściągają, to mają bardzo dobre oceny, aż pani się dziwi, że na stacjonarnym takie jedyneczki wchodzą, a już na zdalnym za tak szósteczki.
No cóż, niech te szósteczki wchodzą sobie jak najczęściej, ale raczej normalnie w szkołach. Nikt z nas chyba nie chce powrotu do zdalnego nauczania, bo z jego negatywnymi skutkami wciąż się zmagamy i chyba długo jeszcze zmagać będziemy. A więcej o tych skutkach już za moment w rozmowie z psychologiem. Było mi bardzo smutno, niefajnie, to była prawdziwa masakra. Tak mówiły mi dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Dojnowskiej w Białymstoku o swoich doświadczeniach z pandemii i zdalnego nauczania. W czasie lockdownu zamknięto również tę świetlicę, która była dla nich drugim domem. Teraz pracują z nimi psychologowie, terapeuci finansowani przez Polską Akcję Humanitarną, która realizuje taki pilotażowy program wsparcia psychospołecznego dzieci z rodzin, które nie są w stanie im tego zapewnić. Jedną z takich osób jest psycholog, psychoterapeutka Anna Rogowska-Zach z ośrodka Otwarci. Z jakimi problemami borykają się te dzieci?
Są to dzieciaki w wieku dorastania i ich czas w ogóle jest trudny, rozwojowo. Dziećmi, którymi się zajmowałam, są to dzieci też często z rodzin patchworkowych, dysfunkcyjnych, więc dostają jakby od razu trudniejszy rozwój. I cała ta sytuacja pandemii, zamknięcia, na pewno miała negatywny wpływ na jeszcze większą izolację tych dzieci. To tak z mojej perspektywy jakoś dostrzegłam. Zaburzenia więzi w relacjach. Te dzieci zostały trochę wykluczone z relacji z rówieśnikami, od których mogą też dostać coś dobrego w kontakcie, w relacjach. Zostały w domach, przed komputerami i życie w tych komputerach się rozgrywa. I wykluczenie w ogóle z takiej codzienności, pójścia do szkoły, ubrania się, zjedzenia śniadania, na pewno zaburzyło taką chęć w ogóle do robienia czegokolwiek, a one... No, z tymi akurat dziećmi, z którymi jakoś pracowałam, i tak była taka trudność w zebraniu się, w odkryciu tego, że chcą więcej czegoś od życia niż tylko ten komputer, dom, kanapa, więc to była taka duża część, którą można było dostrzec przez tą pandemię, przez to, co się rozegrało w ostatnim naszym półtora roku. Natomiast no, główne trudności to trudności relacyjne u tych dzieci. To jest takie bardzo silnie widoczne. Relacje w rodzinach, relacje z rodzicami, z rówieśnikami, z babciami, z dziadkami. Potrzeby dziecka i jego rozwoju są gdzieś na ostatnim miejscu.
My wielokrotnie rozmawialiśmy już o problemach dzieci funkcjonujących w takich tradycyjnych rodzinach, gdzie są oboje rodziców, gdzie nie ma większych problemów. Ale problemem dla tych dzieci stała się wtedy izolacja, nauczanie zdalne i tak dalej. Natomiast mówimy tutaj o dzieciach, które i tak są z całym bagażem innych problemów, właśnie niepełne rodziny, może alkohol w rodzinie, może jeszcze przemoc. I one zostały zamknięte wtedy w tych swoich środowiskach domowych, bardzo często niedobrych środowiskach. I jeszcze na to się nałożyło to właśnie wszystko. Jak one sobie z tym radzą, te dzieci?
One uciekają w różne światy, swoje światy, tak można to nazwać. Udźwignięcie całej sytuacji osobie dorosłej jest trudne, a tu mamy rozwijający się umysł, w którym jeszcze te struktury nie są do końca zbudowane. Nie mają przestrzeni do pomieszczenia swoich emocji, a często nie rozumieją zupełnie, co czują. I kiedy chodzą do szkoły, to mogą, przyglądając się przez obserwacje innych dzieci, dostrzec, aha, on czuje podobnie, czy ja też mogę tak zareagować. A kiedy są zamknięte, to czują tylko napięcie i nie wiedzą, co to jest. Rodzice są zapracowani, rodzice są zajęci swoimi sprawami. Oczywiście starają się opiekować, no ale na własnych możliwościach. I to są tak zwane dzieci niewidzialne. One znikają. One znikają w swoim świecie, przed komputerem, bądź niepokojąco też w różnego rodzaju innych zachowaniach, czy agresywnych, czy mamy teraz epidemię lęków społecznych, epidemię zaburzeń więzi. No, zbieramy żniwa pandemii w gabinetach terapeutycznych i to jest bardzo dostrzegalne, bo nie ma przestrzeni w ogóle. Już się wszyscy pozatykali, tak brzydko powiem. A te dzieciaki naprawdę potrzebują zauważenia, dostrzeżenia, że one są, że ich problemy nie są problemami nieważnymi, zrzucanymi gdzieś na drugi plan, tylko to jest bardzo ważne, bo to jest rozwijający się człowiek, który czuje i myśli, ale nie bardzo wie, co czuje i myśli. Dorosły jest po to, żeby mu to nazwać. A kiedy siedzi cały dzień przed komputerem, no to tak trochę nie bardzo.
Ale to były takie trochę dzieci zapomniane, bo inne problemy wydawały się ważniejsze. A trzeba pamiętać, że często dla tych dzieci wyjście do szkoły czy do świetlicy to była ucieczka od tego świata, w którym one nie chciały na przykład przebywać. A myśmy się zajęli walką z pandemią, organizacją tego nauczania zdalnego. Zapomnieliśmy o tych dzieciach. One czują, mają taką świadomość, że były właśnie niewidzialnymi, zapomnianymi dziećmi?
Ja myślę, że one czują napięcie i nie bardzo czują, że są zapomniane, bo tego jakoś nie dostały, więc nie wiedzą, za czym mogłyby tęsknić, ale czują jakieś deficyty, braki i to jest bardzo ważne. Clue tego wszystkiego, no to jest to pomijanie, że zapomnieliśmy, że w nauczaniu, w szkole nie chodzi tylko o szkołę i nauczanie, a chodzi o relacje społeczne, o kontakt. No, to, co na lekcjach się dzieje, a to, co rozgrywa się na przerwach, no to wiadomo, trudno jest to ocenić. To jest bardzo ważna kwestia. No a dzieciaki pozamykane w domach nie miały tego życia społecznego. A kiedy jeszcze jest trudno w rodzinie, no to pojawiają się różne trudności. Dzieci też ukrywają, bo się wstydzą, bo się boją, bo nie powiedzą. Kiedy nie mają jakichś zdolności poznawczych do nazwania tego, co się z nimi dzieje, no to często rozgrywają to dziwnymi zachowaniami. I wtedy takie dziecko dziecko nagle robi się niegrzeczne i rodzice nie mogą znieść, no bo był grzeczny, a nagle jest niegrzeczny. Nie ma niegrzecznych dzieci. Mamy dzieci, które mają niezaspokojone potrzeby i niezrozumiałe potrzeby i wtedy pokazują je tylko w taki sposób, w jaki potrafią, a potrafią poprzez krzyk, poprzez atak, poprzez zamykanie się w sobie, bądź nie wstawanie z łóżka, poprzez cięcia, bo to też jest no, bardzo duży kłopot, z którym teraz się jakoś borykamy w gabinetach terapeutycznych.
Samookaleczanie.
Samookaleczanie, próby samobójcze, tego jest bardzo dużo. Dzieci po prostu sobie nie radzą i myślą, że to jest jedyne rozwiązanie.
Da się to naprawić? Jak Państwo to naprawiacie? W cudzysłowie oczywiście.
To jest długa praca. Nigdy nie da się tego naprawić, nie wiem, na 5, 6, 10 spotkań terapeutycznych czy psychologicznych. Najczęściej obejmujemy opieką całą rodzinę. To znaczy, kiedy pojawia się pacjent, no u nas w gabinetach to już pacjent, no to sprawdzamy, jak wygląda cała sytuacja, jak wygląda rodzina, kto tak naprawdę potrzebuje pomocy. Czy to będzie terapia rodzinna, czy terapia pary, czy terapia indywidualna. No jest to dobierane bardzo indywidualnie pod pacjenta, pod to, czego potrzebuje. I wtedy długą pracą, powolną, tak naprawdę próbujemy to w cudzysłowie naprawić, a bardziej dać dziecku taką dobrą relację, bez oceny, bez pędu, bo teraz też wszyscy się oceniamy, pędzimy, nie ma przestrzeni na to, żeby pomyśleć, dlaczego coś się dzieje.
Ale to jest proces, jak pani wspomniała, tymczasem nad nami wisi groźba odpukać kolejnego zdalnego nauczania, kolejnej izolacji i co wszystko wtedy, cała ta praca pójdzie na marne, wrócimy do punktu wyjścia, te dzieci znowu poczują się tak bardzo źle, czy jesteśmy mądrzejsi o te doświadczenia i już nie pozwolimy na to, ile można w ogóle na to nie pozwolić i jak?
To znaczy na pewno musimy bardzo dbać o te dzieci. Nie spychać tego tylko na barki szkoły, na barki świetlic. Rodzice no, są najlepszymi terapeutami dla swoich dzieci, codziennymi, którzy widzą, co się dzieje. No i na pewno nie można tego pominąć, więc też wspierać tych rodziców, żeby mogli w ogóle wspierać te swoje dzieci, bo też mają swoje trudności. Tak naprawdę, żeby przyglądać się temu osamotnieniu, bo myślę, że w tej pandemii z tym, z czym się borykaliśmy, to z taką samotnością, lękami, które nas atakowały. Więc no, walczymy z tym, żeby gabinety terapeutyczne nie były zamknięte i żebyśmy mogli nadal pracować.
A jak są otwarte, to też jest za mało psychologów, psychiatrów dziecięcych.
No, nasz rejon jeszcze jest... No, bardzo trudno znaleźć dobrą pomoc. Znaczy tej pomocy jest dużo dobrej, ale na potrzeby naszych dzieci, których mamy w województwie, no tego jest zdecydowanie za mało. Nawet chociażby to, że nie mamy oddziału całodobowego dla dzieci i dorastających, dorosłych. To jest rozmowa o systemie, który wiadomo bardzo kuleje, natomiast to co jakoś tu i teraz można robić, to na pewno zauważać dzieciaki, zauważać, że nie tylko szkoła, nie tylko oceny są ważne. One oczywiście są ważne, ale kiedy będziemy mieli zaburzone psychicznie społeczeństwo, no to te oceny nie będą naprawdę miarodajne w żaden sposób, więc jakoś dbać o te relacje, dbać o więzi, dbać o kontakt, to jest bardzo ważne.
Dostrzegać te dzieci.
Dostrzegać.
Tak. Nie zapominać o nich.
Nie, zdecydowanie.
Tak więc dostrzegajmy, nie zapominajmy, do czego mam nadzieję przekonała Państwa psycholog, psychoterapeutka Anna Rogowska-Zach z Ośrodka Otwarci. I tym apelem dzisiaj kończymy. Do usłyszenia za tydzień i za Serafin.